Agnieszka Michajło, witam, to są komentarze w Radiu Gdańska. Dzisiaj z nami Małgorzata Rakowiec, Telewizja Polska w Gdańsku.
Dzień dobry.
Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Piotr Jacoń, TVN24.
Dzień dobry.
I Artur Górski, magazyn Solidarność.
Witam Państwa.
Bohaterką, taką, nie wiem, niedużą bohaterką, ale jednak bohaterką tego weekendu w różnych komentarzach politycznych była, mam wrażenie, nowa dyrektor Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Powiem wam, jak się nazywa nowa dyrektor, Katarzyna Tylingo-Chmielewska. Podobno w jakiejś tajemnicy powołana. Tak donosiła Rzeczpospolita, że właśnie było długo, długo cicho i tu nagle ktoś taki i takie nawet komentarze czytałam z salonu samochodowego w kosmos, a to dlatego, że ta pani dotychczas była szefową sprzedaży, biura sprzedaży u jednego z dealerów w Gdańsku. No jest właśnie. Afera, czy nie ma afery?
No, jest to dziwaczne. Jeśli
afera?
Przede wszystkim pytanie o kwalifikacje tej pani. Jest szefową działu sprzedaży niewiodącego wcale dealera jednej z marek
zachodnich. Jest klimatologiem z wykształcenia.
Jest wykształcenia klimatologiem. Dwa dni na złożenie dokumentów. No sam się chętnie bym zgłosił. Do dyspozycji mam 10 milionów w tym roku, bo Senat zmniejszył z 30 milionów na 10 milionów budżet tegoroczny biura.
Ale co no,
myślę,
że
profesor Widmer się mocno zdziwił.
Że według, według mnie kluczowe są te dwa dni na złożenie
dokumentów. Tak, to może powiedzmy, o co chodzi,
dokumentów.
Że kandydaci na złożenie dokumentów mieli w tym konkursie, w tym postępowaniu konkursowym tylko dwa dni. Też mi się wydaje, że to
budzi wątpliwości.
Dwa dni i dwie oferty wpłynęły. Jest to zadziwiający termin na takie stanowisko, jeśli zakładamy i poważnie traktujemy te funkcje, a to ma być dyrektor biura tutaj w Gdańsku.
Powiedzmy, że to nie jest jakby ten główny szef, nie, bo główny
no
szef
tak, ale osoba, która ma organizacyjnie spinać to, co będzie się działo, a oprócz tego budżetu, o którym Artur mówił, czyli te 10 milionów, to celem tej agencji jest także pozyskiwanie funduszy i zdobywanie finansowania na różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z badaniami kosmicznymi. I jeśli o kwalifikacjach moglibyśmy rozmawiać pewnie, gdyby nie to, że dziwne są faktycznie okoliczności tego przetargu. Mnie się wydaje, że nawet na sprzedawcę w Biedronce jest dłuższy termin niż dwa dni, żeby złożyć papiery. Zadziwiające.
Mogę się przyjąć zadziwiające, jeśli weźmiemy pod uwagę degrengoladę i dekadencję, jakie się pogrąża Platforma Obywatelska. Tak, do komentarza, to niemal każdy konkurs, tego się tkniemy, od konkursu dyrektora szkoły.
Pod tę konkretną osobę?
Ja się mam pretensję w ogóle do formuły konkursu w wydaniu pomorskim czy polskim. Począwszy od dyrektora, na konkurs na dyrektora szkoły, gdzie właściwie decydują jakieś panie wyciągnięte z poprzedniej epoki, nie liczą się kompetencje.
Czy mówisz
tylko
o komisjach konkursowych powoływanych w samorządach?
Dotarcia.
Panie
owszem,
z innej
tak, mówię
epoki?
Mówię też o tych komisjach.
Ale to co, chodzi ci o to, że urzędniczki nie,
o
nie mogą być
w tym momencie wskazane.
Dobrze, to już nie abstrahujmy.
Ale są takie przykłady.
Ryszarda Wojciechowska.
No, nie wiem, chyba wszystko już zostało tutaj powiedziane. Zaczepy, kosmiczna agencja i kosmicznie szybki termin, że tak powiem, tego całego konkursu ogłoszony. Dla mnie też dwa dni i wymaganie takich kompetencji jak 10 lat pracy, do tego praca z zespołem plus jeszcze praca w stresie. No to są żadne warunki. No,
ile osób nie, by
nie, pasowało? Nie, bo ja nie miałam, nie pracowałam z zespołem, nie kierowałam. Nie kierowałam
zespołem. Który się mówisz o tych też
nawet wymaganiami tutaj pokierować, a co dopiero
tak,
i przepchnąć
się czasami. Nie, było zbyt,
nie,
było
nie ale to są bardzo to niskie. Ja zwróciłam na coś innego uwagę, że na przykład przez miesiąc trudno było dziennikarzom wydobyć to nazwisko, bo to nie jest konkurs
a to
zorganizowany.
Prawda, ja też miałam taką sytuację,
nie jest to zorganizowany
się,
teraz.
Nazywa i nie chciano mi powiedzieć.
Pamiętacie zresztą, bo ja mówię, no to w ogóle stawia tę Polską Agencję Kosmiczną w jakiejś takiej bardzo dziwnej sytuacji, niepoważnej dosyć. Bo pamiętam, jak spekulowało się o tym, że to miejsce dyrektora biura ma być dla Sławomira Nowaka. Nie wiem, czy pamiętacie,
wiesz,
były
to takie...
Takie
medialne żarty.
No i teraz nagle okazuje się, że ono też jest dosyć... No właśnie, no żartobliwie, jeżeli dwa dni daje się kandydatom, z tego zgłasza się dwóch tylko kandydatów.
A potem
nie
przez
wiem,
miesiąc
czy przyjęto.
Się nie ujawnia.
Potem przez miesiąc się tego nie ujawnia.
Natomiast ja mam tylko jedną rzecz. Ja
nie
protestuję,
wiem, no to jest kolejny jakiś show w stopę.
Dobrze, tego nie wiem, bo nic nie wiemy właściwie na ten temat. Natomiast protestuję, żeby jakby twierdzić, że ktoś, kto pracuje, nie wiem, jest szefem sprzedaży u dealera, to nie ma kompetencji do niczego, Arturze. Tutaj
ja
do ciebie, tak?
Że
słaby dealer i tak dalej.
Nie powiedziałem, że nie wiodący
bez przesady.
Nie, no dyrektor biura nie będzie po prostu zajmować się projektami pojazdów kosmicznych. Tak już rzucam po prostu na rybkę żartobliwie. O co zupełnie innego chodzi? Chodzi tutaj cały czas o to, na czym Platforma nieraz polegała, czyli na przejrzystości. Na przejrzystości. I tutaj tej przejrzystości nie ma. Po pierwsze, ja nie wiem, kto był tym drugim kontrkandydatem. Do dzisiaj nie ujawniono. Przez miesiąc nie ujawniano tego nazwiska, próbując to schować, co już powoduje. Ja nie twierdzę,
podobno dlatego, że pani jakieś, musiała się jakby rozliczyć z dotychczasowym pracodawcą.
A komu podlega Polska Agencja Kosmiczna? Przypomnijmy, podlega bezpośrednio pani premier Ewy Kopacz.
Teraz Piotr Jacoń.
Już Rysia powiedziała, że wszystko powiedziano, więc jak tak odczekałem, to...
Jesteś zaniepokojony, jakieś kontrowersje?
Nie. Znaczy, jeżeli chodzi o te dwa dni, no może chodzi o jakieś takie kosmiczne przyspieszenie. No ktoś, kto rzeczywiście ma kosmiczne ambicje, to w dwa dni może się wyrobić. Ja akurat co do dwóch dni, to mam najmniejsze wątpliwości. Natomiast większe do przejrzystości, bo to, że rzeczywiście tego nazwiska nie znaliśmy przez długi czas. Co więcej, jak już je poznaliśmy, to sama pani, która została wybrana, też specjalnie jakoś sprawy nie chce komentować, to jest nie w porządku. Bo my nie mówimy o jakimś tam sobie stanowisku, tylko to jest jednak urzędowa posada, państwowa posada za państwowe pieniądze.
Więc
dobrze by było, zwłaszcza w przypadku jakichś tam kontrowersji, tak, a one rzeczywiście się pojawiły, po prostu bardzo jasno wyjaśnić, dlaczego akurat ta osoba zostaje ma taką funkcję, jaką ma, tak? I dostanie takie pieniądze, jakie dostanie i będzie zarządzała takimi pieniędzmi, jakimi zarządzać będzie. I koniec, kropka, tak? No nie, znaczy, ja mam... ja nie chcę podważać jej kompetencji. Ja bym po prostu chciał je poznać. A tego
dwa
się nie
dni
udało.
Naprawdę, Piotr, bo ja uważam, że jednak nie należy bagatelizować tych dwóch dni, jakie mieli kandydaci na zgłoszenie się, czyli od rozpisania konkursu do zamknięcia ofert. No dwa dni to jednak naprawdę...
To jest niepoważne albo
znaczy, to jest wbrew standardom. To na pewno, tak
nowa
się
pani,
konkursu
nowa
nie
pani dyrektor jest klimatologiem z wykształcenia, jak przeczytałam. To można by sobie zażartować. Pamiętacie, była pani wicepremier, która mi mówiła, sorry, taki mamy klimat. To ja mogę powiedzieć, sorry, taki mamy konkurs teraz, prawda? Takie mamy konkursy. Więc to trochę rodzi takich sporo. Jeśli po ogłoszeniu, że tak powiem, tej informacji, kto jest dyrektorem, w jakich warunkach to powstało. Już się pojawiają memy i to się próbuje właściwie bagatelizować. Albo po prostu... No to nie, moim zdaniem to jest niepotrzebny strzał taki w
stopę. I szkoda, bo ta agencja miała bardzo takie ciepłe przyjęcie, mam takie wrażenie, zwłaszcza tutaj na Pomorzu.
Taka walka o tę agencję, tak,
zdecydowanie
żeby to było.
Tak, ale myślę, że też wszyscy przyjęli zapowiedź takiej instytucji bardzo dobrze, bo to takie może spełnienie różnego rodzaju marzeń. Wydawało się to takimi ambicjami Polska na podbój kosmosu, ale faktycznie rodziło takie duże nadzieje, jeśli chodzi o wykorzystanie możliwości młodych ludzi, o rozwój taki naukowy, a takie konkursy no, podważają tą instytucję.
Tak, i co więcej, robią też źle każdemu przyszłemu konkursowi, tak? Na każde takie państwowe, na każdą państwową posadę, kiedy trzeba, chce się wystartować i to mają być ludzie, którzy mają jakieś dokonania, jakieś swoje ambicje.
Nie
właściwie, no myślę, że nie.
Bo nie
zdążą. Nie znaczy, będą wiedzieli o konkursie.
Nie, znaczy raz, że mogą nie zdążyć, dwa, że... No nie traktuje się, skoro się tych konkursów nie traktuje poważnie, no to zapewne kandydatów także, więc pewnie trudno potem o kandydatów poważnych.
Ale to dowodzi tylko jeszcze tego, że nasi politycy rzeczywiście odbili się od ziemi, gdzieś szybują wyżej, zbliżają się do Marsa, do Wenus, do
konkursowej.
Bo wydaje mi się, że taki też ruch na kilka miesięcy przed wyborami, taki ruch na kilka miesięcy przed wyborami, no jest ruchem, który świadczy o arogancji, czyli no co, po prostu.
Ja mam wrażenie, że ciągnie nie do góry, tylko w dół. Mam takie
że
poczucie.
Nowa pani dyrektor to jest 42-letnia Katarzyna Tylingo-Chmielewska. No, chyba będziemy ją poznawać. Miejmy taką nadzieję. Za chwilę wracamy do rozmowy. Małgorzata Rakowiec, Ryszarda Wojciechowska, Piotr Jacoń i Artur Górski. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Byliśmy w kosmosie, bo w Agencji Kosmicznej, czyli na Pomorzu. A teraz porozmawiajmy o czymś równie, chyba porównywalnie kosmicznym moim zdaniem. Ostatnia wieczerza, taki obraz. Właściwie o nim ostatnio było bardzo cicho. Kiedyś tam namalowany wiele lat temu. Gdzieś tam sobie wisiał, przeleżał w Parku Naukowo-Technologicznym. To jest autorstwo Macieja Sieszewskiego i okazuje się, że miał jechać do naszego polskiego pawilonu na Expo w Mediolanie i bezpośrednio przed wyjazdem okazało się, że nie pojedzie. Jak tutaj mówił dzisiaj w studiu Marek Biernacki, on nieoficjalnie wie, że osobiście decyzję podjął wicepremier Janusz Piechociński, bo Marek Biernacki zresztą napisał interpelację w tej sprawie do wicepremiera, a sam artysta usłyszał, że obraz narusza uczucia religijne.
Pana no Piechocińskiego rozumiem. Gdyby pan Piechociński poszedł, zmierzył w końcu ten polski pawilon w Mediolanie, że ten obraz się tam nie zmieści.
Podobno zapewne dostosowany właśnie.
Aha, pawilon jest duży. Tam jest duży.
I miał się zmieścić.
Ale to by pasowało, bo Mediolan, tam jest fresk
Leonardo. Słuchaj, to generalnie dla mnie brzmi jak żart, gdyby nie to, że to jest prawda.
No i temat Expo, czyli wyżywienie ludzkości.
No i ten też przecież. Ale że co, jest afera, czy nie jest afera? Jest śmiech,
kompletne nieprzygotowanie polskiej wystawy Expo, podejrzewam, że tu jest główna przyczyna. Niedogadanie, niepodpisanie właściwej umowy z artystą, warunków wystawienia tegoż obrazu, jego transportu. Jeśli czytam,
znaczy,
że tam artysta
umowa,
opłacał,
to by musieli wziąć,
no właśnie,
tak?
Opłacał koszta. No to kolejne, powtórzę, degrengolada, dekadencja, w jakiej się ta koalicja rządowa po przegranych wyborach
murza. I tak będzie do taki wyborów.
Jest, takie jest tłumaczenie, że nie było podpisanej umowy, ale za to artysta mówi, że ma maile i ma no, taką dokumentację, która mówi o tym, że miał się przygotować, że ten obraz miał jechać. I to jest zabawne z drugiej strony, znaczy przykro zabawne, że jeśli ktoś dał mu słowo, czy jakby zaprosił go i teraz się kwestionuje maile, to znaczy, że z ministerstwami, uwaga, z rządem trzeba podpisywać umowy, bo jeśli tak, to się słowo nie liczy.
Pani się z Bogiem, że zgadzam.
A jak tam twoja wrażliwość na sztukę?
No to nie wiem, no ja nie jestem znawcą sztuki, ale podejrzewam, że mogło być też tak, że po prostu ktoś się zorientował, że nie jest to wielkie dzieło i nie bardzo jest się czym chwalić. Znaczy nie zgodziłabym się z tym, że teraz wokół tego obrazu jest głośno. Tak, bo ja pamiętam, że głośno było, odkąd artysta wpadł na pomysł i zaczął malować, malował na chórze, że tak powiem, kościoła. To były całe tam przemarsze dziennikarzy, ogromne zainteresowanie, no bo zainteresowanie wzięło się oczywiście stąd, że apostołami mieli być apostołowie polskiej polityki, naszej gdańskiej tutaj, politycy,
luminarze
sztuki, pisarze. Więc znane twarze. To było takim wabikiem na media wówczas i ciągnęły pielgrzymki, żeby zobaczyć, jak artysta zmaga się z tym dziełem. Rzeczywiście.
Przez lat 10.
Dzieło, tak, przez 10 lat, tak.
Ale mówiąc 2005
roku. Znaczy, ja nie ośmielam się kpić, dlatego że ja nie jestem znawcą sztuki. Natomiast no, dla mnie rozumiem, że Ostatnia wieczerza Leonarda da Vinci to jest rzecz nie do podważenia. Jest to sztuka nie do podważenia. Natomiast opieram się na tym, co przeczytałam i różni luminarze sztuki, jak już używamy tego określenia, no niezbyt pochlebnie wyrażali się o Ostatniej wieczerzy Macieja Świeżewskiego.
No, słuchajcie, ale to dialogowanie na Expo takiego Gdańska z Mediolanem wydaje mi się fajnym pomysłem.
Jedno zdanie
tylko dokończę, ale jeśli prawdą jest, że podstawą była obraza uczuć
że obraz dostał nagrodę,
to znaczy, że my żyjemy rzeczywiście w jakimś matriksie.
Ale my?
My jako społeczeństwo, bo ja nie jestem wyautowana, nie jestem gdzieś z boku. No. Piechociński jest wicepremierem tego kraju, jest ministrem gospodarki w tym jeszcze rządzącym rządzie. Więc jeśli po prostu takie gry i zabawy się odbywają, że najpierw ktoś dopuszcza, potem ktoś jest, ma uczucia obrażone, no to znaczy, że w ogóle jakieś marnotrawstwo olbrzymie czasu trwa.
Ja myślę, że pieniążku, bo ten polski pawilon to też 60 milionów złotych, to przypomnijmy. No, Santa Maria della Grazia to jest dzieło niedościgłe, Da Vinci malował 3 lata, gdy malował lat 10, to myślę, że Leonardo Sforza by mu podziękował.
Widzisz, Artur zna się na sztuce tutaj.
To zamówienie biznesowe, miało ładnie wyglądać w kaplicy.
Ja cenię, ale akurat mam mam takie poczucie, że to dzieło mi trochę przypomina, mówiło się o tym, że w jednym z kościołów malowali freski i tam lokalni włodarze się...
Na Pomorzu też, nie podał.
Tak, tak, twarze...
Na półwysep to jest.
Służyły ich twarze do tego, żeby świętych malować w kościele i to mi tak trąca takim prowincjonalnym...
No, ale myślę, że akurat...
I myślę, że może w Mediolanie po prostu tych bardzo znanych osób mógł ktoś tam nie rozpoznać na tym obrazie i nie złapać tego.
Ale poczekaj, ale nie dojechał ten obraz do Mediolanu.
Nie rozpoznał.
Ja żałuję, że Świerszewskiego nie ma w Mediolanie, bo myślę, że przynajmniej coś artystycznego by się wydarzyło w pawilonie naszym polskim na Expo właśnie. Wydaje mi się naprawdę, jeszcze raz powtórzę, że to jest niezły, nawet dość zabawny, ciekawy, intelektualnie nawet fajny pomysł na to, żeby zderzyć swoją gdańską ostatnią wieczerzę z tym, co można zostawić w Mediolanie, nawet jeżeli mielibyśmy się rozbić po tym zdarzeniu, absolutnie artystycznie także. Ale to jest akurat problem artysty, a nie nasz. Tak? Tylko samego Macieja Świerzewskiego. Swoją drogą, wydaje mi się, że całe to zamieszanie, jeżeli komuś służy, to właśnie jemu. Służy jemu. Bo to jest obraz dość już leciwy. Znaczy, on go malował długo, ale także już dosyć dawno temu. Więc myślę, że wiele... Nie, o tym mówię właśnie. Tak, znaczy i obraz zyskuje na wartości, i sam malarz Maciej Świerzewski zyskuje
właśnie,
na wartości.
No właśnie, ale teraz jest, Piotrze,
jeszcze bardziej no. Zadanie.
Dobre dzieło, dobre dzieło znaleźć nie
trzeba
podbijać.
Ale poczekaj, nie trzeba podbijać wartości dobrego dzieła. Słuchajcie, bo innym problemem jest to, że słuchajcie, no można... wymyślić sobie taką ekspozycję obrazu Ostatnia Wieczerza w tym polskim salonie na Expo i jednocześnie w ostatniej chwili uznać, że tego obrazu tam nie będzie, a to jest spory obraz, więc jak się można domyślać, on miał być dość ważnym elementem tej ekspozycji i tak z dnia na dzień można było powiedzieć, to jednak nie, to jest inne pytanie. Kto ma jakąkolwiek koncepcję na to, co się w tym pawilonie znajduje, skoro można od tak sobie na takie
dzidzimisie artysty.
No ale nie ma tam zapewne.
Ale
tak?
Ja się zastanawiam, mnie jeszcze jedna rzecz w tym zastanawia, że jeśli faktycznie kogoś uraził i on, ta osoba zdecydowała, że ten obraz nie pojedzie, dlaczego nie ma odwagi o tym powiedzieć? To jest dla mnie coś...
Ale kogo urazić ten obraz?
Ale nie ma znaczenia. Jeśli kogoś...
Jeszcze jedno zdanie po skrócie wiadomości. Piotrze, dziękuję za chwilę. To były jeszcze ostatnie słowa Artura Górskiego, który się chwalił, że był w Bartoszycach na koncercie. To był za nami długi weekend. Państwo piszą, pan Jarek. Dzień dobry. Mnie najbardziej bawi, że o jakości sztuki decyduje minister gospodarki. Ciekaw też jestem, czy wiara pana ministra przekłada się na sprawy finansowe. To a propos obrazu, o którym rozmawialiśmy, Ostatnia Wieczerza Macieja Świerzewskiego, który miał jechać, a nie pojechał do naszego pawilonu na Expo w Mediolanie. Zamknijmy ten temat. Małgorzata Rakowiec z Telewizji Polskiej w Gdańsku jest dzisiaj z nami, Ryszarda Wojciechowska z Dziennika Bałtyckiego, Piotr Jacoń z TVN24 i Artur Górski z magazynu Solidarność. Porozmawiajmy o innej kobiecie, bo dzisiaj zaczęliśmy nasze komentarze od kobiety. Po co, dlaczego Andrzej Duda wskazuje na Beatę Szydło jako możliwą, potencjalną premierkę Polski? Bo tak było w wywiadzie dla Radia Kraków, co prawda on odpowiadał na pytanie, ale przecież polityk i znawca polityki no wie, co mówi, jeśli mówi, że ona byłaby dobrym kandydatem na premiera.
To by oznaczało, że powiedział to celowo.
Tak,
można tak założyć,
ale
powiedział to celowo. Myślę, że PiS wyciąga wnioski z wygranych ostatnich wyborów i dla tego ugrupowania najlepszym rozwiązaniem jest wysunięcie na premiera kogoś innego niż Jarosław Kaczyński, czyli kogoś, kto nie ma tak negatywnego odbioru, jaki ma Jarosław Kaczyński. Jest to, myślę, bardzo dobry, taktyczny ruch. I myślę, że taka będzie polityka. Zresztą to samo mówi Jarosław Kaczyński. Znaczy on też po wyborach powiedział, że nie musi być premierem, że to właśnie Andrzej Duda zdecyduje, kto będzie premierem i wychodzi na to, że to jest ustalona strategia.
Pytanie, czy jak Jarosław Kaczyński mówi, że nie musi być premierem, to mówi tak właśnie, żeby może nie zrazić części elektoratu, który zagłosuje na PiS, czy faktycznie nie chce być
to jest
premierem.
Pytanie też o sam rząd, jaki on będzie po wyborach, bo bez Jarosława Kaczyńskiego nie za bardzo sobie wyobrażam i Prawo i może wyobraźnię mam zbyt ograniczoną. I Prawo i Sprawiedliwość, jak i polską scenę polityczną. I myślę, że Jarosław Kaczyński już sobie miejsce widzi. Miejsce, które... Nie jako premier. Nie jako premier.
A co, marszałek Sejmu?
Tak, no, o, bardzo dobrze. Tak, ten Agnieszko, to wskazanie
czyli
byłoby
taki układ
właściwe.
Marszałek Sejmu,
ten układ, tak? Tak, kiedy prezydent, premier pewnie koalicyjnego rządu z pewną reprezentacją, jeśli się to w ruchu Kukiza jakaś formuła i niewykluczone, że z SLD. To ja tego nie wykluczam od kilku lat.
Jeżeli będzie w Sejmie.
Jeśli SLD będzie w Sejmie, a pan Czarzasty pewnie tą na razie ze żadnego studia nie wychodzi, zapraszany jest wszędzie, więc...
No dobrze, ale słuchajcie, ale przez... się na koalicję z SLD, to byłoby to zabójcze dla niego. I dla innego ugrupowania.
Tak samo mówiono o samoobronie, tak samo mówiono o Lidze Polskich Rodzin.
Więc to nie jest
myślę, że na razie, jak nie dobrze, jest to ale... samo? Zawsze jest to samo. Polityka jest bardzo powtarzalna, jak się tak prześledzi. I nie jest tak, że jest coś nowego, coś olśniewającego, bo ani partia Nowoczesna PL, ani Kukiz. To nie jest coś, co jest aż takie bardzo szokujące, bo to są pewne kalki, które
się słuchajcie, ale wrócimy do Kukiza. Powiedzcie mi, ale ja jeszcze chciałabym, bo przez lata ostatnio, poczekaj, bo przez lata rozmawialiśmy o tym, kiedy premierami nie byli ci, którzy byli właściwie faktycznymi liderami partyjnymi. Czyli ci, którzy faktycznie decydowali i zawsze komentowaliśmy, że to jest bez sensu, że to jest ze tylnego siedzenia rządzenie, że powinien wziąć jakby pełnię władzy ten, kto jest liderem partyjnym. Tak, zarówno tak było przy Tusku, mówiliśmy już tak wcześniej przy Millerze. A teraz nagle okazuje się, że dobrym rozwiązaniem ma być to, żeby kto dobrym, inny był premierem?
Dobrym dla partii, dobrym dla ugrupowania. Możemy się zastanawiać, czy dobrym dla tego, co się będzie działo w kraju, ale no można też założyć, to znaczy ciężko jest powiedzieć, jakie Beata Szydło ma predyspozycje, jeśli chodzi o liderowanie, bo oprócz tego, że na pewno jest świetnym organizatorem, co pokazała, to udowodniła. Pytanie, czy nie jest człowiekiem takim, który świetnie stoi z tyłu za kimś, a nie będący na tej pierwszej linii ognia. Nie wiem, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
Czy mówisz, czy ona się w ogóle nadaje na premiera, tak?
Tak, tak.
Ale o Ewie Kopacz też nie wiedzieliśmy.
No tak, i się możemy zastanawiać.
Zwróć uwagę, że znów ręce pani kobiety trafiłyby z telerządu. Ja wolę panią, gdybym miał wybierać między tym dwoma paniami premierami, no jednak kwalifikacje burmistrza sporego miasteczka w Małopolsce są nieco większe niż dyrektorowanie NZOZ-owi w Szydłowcu. I
znaczy, tutaj chcesz powiedzieć, że Beata Szydło lepiej, bardziej się nadaje na premiera niż Ewa Kopacz. Tylko dlatego, że ta była szefową ZOZ-u, a ta burmistrzem.
Że tutaj ma pewne doświadczenie.
Ale nie ma potrzeby chyba takiego zastanawiania się, która kobieta byłaby lepszym premierem. Ja
bo
myślę,
teraz
że
jest
lepiej.
Jedna, a potem może będzie druga.
Znaczy, jakby zamykania to do grona kobiet. Ja myślę, że po prostu PiS czysto strategicznie i jakby z punktu widzenia taktyki tego ugrupowania po prostu zastanawia się, kto może przyciągnąć jak największą liczbę wyborców. I to jest taka kalkulacja.
A czy nie będzie tak, że do wyborów będzie mowa, że to mogłaby, bo przecież nikt wprost nie powie, tylko że to mogłaby być Beata Szydło, a po wyborach to będzie Jarosław Kaczyński? Na przykład, no, jeśli PiS stworzy
znaczy, koalicję? Tak, każda koalicja może powstać w tym Sejmie bez względu na to, kto się do niego dostanie, a kto się nie dostanie. Wszystko być może. Ja się zastanawiam, czy to też nie jest trochę tak, że my... Znaczy, może jestem naiwny, ale że jednak przeceniamy taki zmysł strategiczny samego Jarosława Kaczyńskiego. Bo jednak ciągle nie mogę... jakoś od siebie odrzucić takiej myśli, że fakt, że Andrzej Duda został prezydentem, że to jednak było takie rozwiązanie, którego nie do końca się sam Jarosław Kaczyński spodziewał. Że to, co my w tej chwili obserwujemy, to nie jest tak... Znaczy tak jest fajnie to czytać, bo myśmy się przyzwyczaili do takiego Jarosława Kaczyńskiego, który pociąga za wszystkie sznurki. A ja się zastanawiam, czy on właśnie paru sznurków nie stracił, że my jednak obserwujemy tworzenie się trochę takiego obozu około prezydenckiego, znaczy Andrzej Duda, który ma naprawdę 5 lat świętego spokoju od partii. Znaczy naprawdę, znaczy on jako prezydent wybrany w demokratycznych wyborach, owszem z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, ale... 5 lat, on naprawdę nie musi zabiegać o niczyje partyjne względy.
Jestem daleko
co więcej, może naprawdę być nadzieją dla niektórych ludzi w PiS-ie, którzy mają trochę dosyć Jarosława Kaczyńskiego i tego, że jednak z Jarosławem Kaczyńskim nie do końca te wybory... nieprawdopodobne.
Jakoś sobie nie mogę tego wyobrazić.
Ja jestem daleko od tego, żeby...
Ale wiesz co, ja sobie wielu rzeczy, nie wiem, do tej pory nie mogłem wyobrazić, a teraz...
Jak
teraz
pozwolicie, to ja dokończę
składać
swoją myśl. Ja jestem daleka od tego, żeby myśleć o tym, że to Jarosław Kaczyński wymyślił Andrzeja Dudę i w takim sensie, że myślał o tym, że on wygra te wybory. Ja myślę, że nikt się tego nie spodziewał.
Ja to powiedziałem.
Nie,
tak.
Ale właśnie chciałam powiedzieć, że jestem też daleko od takiego myślenia, że to Jarosław Kaczyński tak tą strategię ułożył, że Andrzej Duda wygrywa.
Teraz
ale ja nie wiem,
to
czy przestrzelił. Ja myślę, że chyba powinno się cieszyć.
Dlatego, że, słuchajcie, no w PiS-ie jednak są ludzie, którzy... Popatrzcie, Platforma jest zmęczona władzą, ale mam wrażenie, że jednak w PiS jest mnóstwo ludzi, którzy byli zmęczeni tym, że są ciągle w opozycji. To są ludzie naprawdę głodni sukcesu. Oni ten sukces dostali nie dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu, tylko dzięki temu, że tego Jarosława Kaczyńskiego jakkolwiek strategicznie schowano, tak? I wygrał Andrzej Duda, który nie wygrał wyborów parlamentarnych, tak, w których to Jarosław Kaczyński dalej rozdaje karty, zrobił premierem Marcinkiewicza, jak go chciał zdymisjonować, tego zdymisjonował. On z Dudą niczego nie będzie w stanie zrobić, natomiast Duda wokół siebie może budować jakieś nowe środowisko. I teraz wysyłanie takiego sygnału, że właściwie dlaczego nie pani Szydło, to moim zdaniem jest trochę właśnie próba budowania takiego środowiska.
Ale Andrzej Duda nie wysyła takich sygnałów teraz przed wyborami, kiedy się trzeba mobilizować.
Nie wysyła tego sygnału, ale
paradoksalnie to jest bardzo pozytywny sygnał dla samego PiS-u.
Ale słuchajcie,
tak?
On nie wysyła tego.
To jest ciągle ta strategia.
Ale ty mówisz, że on to robi w opozycji do prezesa. No właśnie, a może to jest dogadane?
Ja mam wrażenie, że to jest dogadane, bo Jarosław Kaczyński był pierwszym, który po wygranych wyborach powiedział, że to Andrzej Duda, bo on jest teraz numerem jeden w partii, zdecyduje, kto będzie premierem.
Ale wiesz, mi się wydawało, taka to jest publiczna wypowiedź.
Nie wyobrażaliśmy sobie Platformy bez...
Jarosława Kaczyńskiego, jak mu pokazano o tym marszu z pochodniami, że Andrzej Duda po pierwszej turze, jaki Andrzej Duda ma wynik.
Chcesz naprawdę powiedzieć, że był niezadowolony, że Andrzej Duda wygrał.
To nie była radość człowieka, który idzie do zwycięstwa.
To idzie po prostu się nie spodziewał. No, dlatego był w szoku.
Ja myślę, że nad naszą rozmową tak ciąży pewien tygodnik, który cytuje anonimowych polityków z Nowogrodzkiej.
Który?
Nie będę mówił. Anonimowy tygodnik, którego redaktor naczelny wsławił się. Trzeba się dobyć brutalnym atakiem na córkę jednego z kandydatów.
No dobrze, to powiedz, jak twoim zdaniem jest. Artur Górski, jak twoim zdaniem jest? Czy Beata Szydło to jest poważna
osoba, za którą
kandydatka na premiera, czy to jest tylko taki balon przedwyborczy?
Za nią stoi sukces wyborczy, sprawnie prowadzona kampania.
Ale nie pytam, czy się nadaje na premiera, Artur.
I wprowadzenie, właśnie do tego zmierzam, i wprowadzenie ludzi młodych do polityki. Masa młodych ludzi była w tym sztabie pana prezydenta elekta. I to jest już pewne nowe otwarcie, którego nie rozumiem, czy Jarosław Kaczyński je rozumie, czy nie, czy je wykorzysta, czy nie. Jarosław Kaczyński desygnował na kandydata na premiera z poparciem prezydenta z poparciem swojej partii. Zdziwił się, że jednak, jak większość komentatorów politologów, jest przekonany, że jest zadowolony z tego, że Andrzej Duda jest prezydentem i dlatego jego funkcja w parlamencie będzie
przez kilka dni nie był w stanie wydusić siebie żadnego publicznego.
Że Andrzej Duda wygrał wybory.
Czy Beata Szydło będzie premierem? Podejrzewam, że premierem nie będzie.
Że Jarosław Kaczyński.
Będzie Jarosław Kaczyński.
Jeszcze ktoś inny?
To będzie zależało od koalicyjnego układu po wyborach.
Wiesz, po dzisiejszym wyniku sondażu tutaj Kukiz na Rzeczpospolitej, to Kukiz nieznacznie, ale jednak pierwsze miejsce, to możemy pomyśleć, że Paweł Kukiz może zostać premierem. Czemu nie?
Nie wiem, czy ma takie ambicje, by być premierem. Na pewno z jednej strony cementował całą masę niezadowolonych, a z drugiej strony prowadzenie młodych ludzi w orbitę PiS-u i do komunikatorów społecznościowych sprawiło, że młodzi już nie kojarzą Prawa i Sprawiedliwości z Obciachem kojarzą Platformę Obywatelską. Więc Platforma jest poniżej 20%, dalej jest do podziału.
Ale ja pytałam o Beatę Szydło, ty znowu o tej Platformie.
Ja powtórzę, Beata Szydło nie będzie premierem, moim zdaniem.
A kto będzie premierem? Po co prezydent mówi elekt o Beacie Szydło?
Wskazuje
wybija się na niepodległość, jak mówi tutaj Piotr?
Prezydent wskazuje pewną alternatywę, by budować rozmowy koalicyjne, by przygotować rozmowy koalicyjne z potencjalnymi koalicjantami.
Czyli takimi,
on już musi
którzy
o tym myśleć po kongresie lipcowym w Katowicach.
Ale czyli takimi, którzy nie chcieliby zaakceptować premiera Jarosława
Kaczyńskiego? Jarosława
Kaczyńskiego,
który
kto
ma swoje... Myślę, że wymieniony choćby Paweł Kukiz.
Nie, słuchajcie, to po co jest Jarosław Kaczyński? Komu jest Jarosław Kaczyński potrzebny, skoro wszyscy tutaj, nawet Artur mówi, że trzeba wysyłać te sygnały do ludzi, że wszystko się uda poza Jarosławem Kaczyńskim.
To jest właśnie problem Jarosława Kaczyńskiego. To jest sprawa PiSu, prawa i sprawiedliwości tego ugrupowania.
No tak, ale zastanawiamy, kto będzie premierem.
Jarosława Kaczyńskiego, to nie jest, nie spędza mi snu z powiek. Mi się nie boimy akurat Jarosława Kaczyńskiego.
Nie, ale słuchajcie, bo tak jak my długo się nie byliśmy w stanie jakby oswoić z myślą, że Platforma przestanie wygrywać wybory, bośmy się wszyscy do tego przyzwyczaili, że po prostu, a zwłaszcza Platforma się do tego przyzwyczaiła.
No właśnie, chyba oni najbardziej.
Tak samo długo rozmawialiśmy przez ostatnie lata, jak mógłby wyglądać PiS bez Jarosława Kaczyńskiego, że to jest niemożliwe, bo Prawo i Sprawiedliwość to Jarosław Kaczyński. I właśnie widzimy, że PiS może świetnie sobie dryfować w innym kierunku, a Jarosław Kaczyński został na brzegu.
A to może publicyści, którzy tak dywagowali, się mylili. No okazuje się, że może być Andrzej Duda i może być Beata Szydło i mogą być takie dyskusje prowadzone.
I teraz poproszę.
Pewnie jakiś czas temu ktoś się zastanawiał, jak będzie wyglądała Platforma Obywatelska bez Donalda Tuska. Polityka zmienną jest.
Ryszarda, a Wojciechowska, a jak ty, a ty myślisz, pytanie? Po co wywołana?
A ja właśnie, tak. Pogubiłam się trochę w tej dyskusji.
Wywołana Beata Szydło jako kandydatka na premiera?
No to, ja myślę, że to już na początku powiedziano, że to jest jakiś taki ruch taktyczny, bardzo powiedziałabym mądry ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jak on się skończy, to jest taka sama niewiadoma jak z tymi wyborami prezydenckimi, gdzie sobie spekulowaliśmy, kto będzie, a okazało się, że jest zupełnie inaczej niż spekulowano. I myślę, że tutaj tak może być. Znaczy, ja akurat uważam, że jeśli kobieta zastąpiłaby kobiety, nie byłaby to zła sytuacja, bo uważam, że kobiety jednak w polityce łagodzą trochę obyczaje, jak sobie przypominam, poza pewnymi wyjątkami, na przykład jak Beata Kempa, która polityki nie łagodzi, ale natomiast
Pitera też
Beata, tak, no jest po obu stronach można, czy z każdej partii można po prostu takich harpagonów wyciągnąć.
Że kobiety mają wpływ na sprawy polityczne, nie są jakimś, nie wiem, przedmiotem
nie
tylko przemocy.
Ale
ja dodam, że teraz
kobiety,
Ryszarda Wojciechowska mówi,
tylko
Arturze.
Nie tylko łagodne, ale Golda Meir, przypomnę, czy Margaret Thatcher, które do łagodnych nie należały.
No ale to jeszcze nie znaczy, że to można wszystkie kobiety tak do jednego worka wrzucić, bo ja myślę, że ten kurs teraz pohukiwania szabelką i wywoływania takiego nastroju i napięcia, że nam zewsząd grozi niebezpieczeństwo, to myślę, że to jest po prostu taka domena męskiej polityki. Ja chciałabym już odetchnąć od tego takiego ciągłego straszenia mnie, że tam niemal z każdej strony grozi nam niebezpieczeństwo. Bo jak się słucha Platformy, to grozi nam ze wschodu, PiS grozi nam również z zachodu, prawda, bo tam też nie całkiem do końca jesteśmy pewni tych sąsiadów, więc po prostu mam dosyć tego.
Czyli ja nie słyszałem nigdy, żeby PiS mówił cokolwiek o zagrożeniu ze strony zachodu.
Natomiast
gender idzie z zachodu. Idzie gender z zachodu.
Nie tylko. Natomiast
też mnie uwiera.
Daj dokończyć. No,
trudno, bo właśnie...
Straciłaś wątek.
Nie straciłam, bo uważam, że wydaje mi się, że to jest jednak zasłona dymna. Nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński pozbył się największej władzy, bo on jest twórcą tej definicji, że tylko premier ma autentyczną władzę w tym kraju. Nie prezydent, nie marszałek Sejmu, ani Senatu, tylko premier. I nie sądzę, żeby chciał się tej władzy pozbyć i tyle. Natomiast teraz to jest takie zagranie. Tylko zastanawiam się, jak długo pociągnął z Beatą Szydło.
No, to zobaczymy. Porozmawiamy właśnie o Pawle Kukizie. Słuchajcie, bo z tego sondażu wynika, że właściwie gdyby do parlamentu startowało ugrupowanie Kukiza i także Nowoczesna.pl Ryszarda Petru, to byłoby tak, ponad 24% dla Kukiza, ponad 24% dla PiSu, 21% dla Platformy, 8% dla Petru, reszta partii pod kreską. Ale gdyby tego Kukiza nie było, co wydaje się chyba nieprawdopodobne, to wtedy łeb w łeb prawie, bo byłoby 33 dla PiSu, a 30 dla Platformy. Właściwie to nie jest w interesie żadnej z partii, żeby Kukiz wystartował i żeby mu pomagać. Tak,
nie, no według mnie jest
wprost,
w interesie Platformy Obywatelskiej, gdyby nie było Kukiza, to razem z Petru tworzą koalicję. I myślę, że taką naturalną, bo Petru,
Przecież to są oburzeni z Platformy.
Tak, młodzi oburzeni.
Młodzi oburzeni.
Przepraszam, to Petru z Kukizem?
Petru z PO. No wtedy mieliby zdecydowanie.
Ale też jeszcze trochę dmuchamy.
W Platformie mamy z jednej strony lewicowe nastawienie, które się przejawia w sferze obyczajowej, z drugiej strony odejście kompletne od liberalizmu.
Ale Platforma Obywatelska na początku mówiła to samo, co mówi Petru. No naprawdę, to już mówiliśmy o tym, że po wyborach dzieje się wiele.
Dokładnie i początki, rzeczywiście.
Nie podnoszenia podatków.
Platforma Obywatelska była wyjątkowo partią w jednym. Nie spełnienia właściwie żadnych ze swoich, oprócz bezpośrednich wyborów prezydenta, wójta i burmistrza, żadnego z zapowiadanych w 2001 roku punktów programu nie spełniła.
A tutaj ktoś pisze, że Artur Górski mógłby w końcu nie przerywać. Pani Barbara pisze, Artur.
Dobrze, pani Barbara. Jeśli będą tylko mądre wypowiedzi koleżanek, nigdy ich nie przerwę.
Wszystkie są.
Nie wiem teraz, czy mogę się odezwać, bo nie wiem, czy...
Bardzo proszę.
Co
z tym Kukizem?
Artur, z tym szowinizmem to już naprawdę przesadziłeś, ale postaram się najwyżej mi przerwie.
A co ze mną, przepraszam.
Proszę, Ryszarda Wojciechowska.
Nie, no chciałam powiedzieć, że o Petru mówi się, że to jest taki Kukiz dla bogatych. Jak Kukiz jest tutaj dla ubogich, to ten jest dla bogatych. Znaczy, dla mnie w ogóle to co wyniknie z tego Kukiza, to jest ciekawe. Dlatego, że na razie nic nie wiemy.
Prawda?
Tak, bo nikt nie odnosi, można odnosić jakieś zwycięstwo w kampanii prezydenckiej, kiedy stawia się na jednego człowieka i siły się mobilizują. Ten człowiek jest, nie wiem, charyzmatyczny, ciekawy. Ale w kampanii parlamentarnej to już nie wystarczy tylko lider, nie wystarczy sam program i nawet hasło JOW-y, tylko trzeba po prostu jeszcze kilkuset ludzi na listach, kilku tysięcy ludzi w terenie, którzy będą na tę kampanię pracować. I to, co będzie tym zapleczem Kukiza, dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo jak ja słyszę teraz, że tam się kręci niejaki Piotr Guzioł, który tutaj...
Burmistrz Ursynowa.
I o bardzo lewicowych kiedyś, przecież wywodzący się z lewicowej partii, z SLD. Bardzo mocno lewicowy. Kukiz z kolei jest takim mocno prawicowym. Jeżeli czytam, że tam poparcie jeden z bohaterów afery Starachowickiej udziela Kukizowi,
pan Jagiełło.
Lewicowy, tak. Jeżeli czytam, że Adam Hoffman próbował znaleźć
nie
swoje...
Nie udało mu się podobno.
No nie, ale próbował znaleźć swoje miejsce na liście.
Tak, to dosyć
to znaczy,
szeroki front, to
że także do zwycięzcy teraz lgną różnej maści ludzi.
To
i to, kto się znajdzie w ogóle na tych listach, jak one będą konstruowane, czy w ogóle uda się te listy stworzyć, to jest jeszcze daleka droga. Natomiast no, patrzmy, obserwujmy.
Nie uda się Ryszardowi Petru przekroczyć progu wyborczego.
Dobrze, a Kukizowi co się uda?
Kukizowi uda się stworzyć ruch społeczny na wzór, nie chcę tego porównywać do ruchu społecznego, czy do powtórki z AWS-u, ale pewien szeroki front niezadowolonych, który będzie rzeczywiście wystawi swoje listy do parlamentu. To właśnie to jest pytanie, kto będzie finansował ten ruch. To bardziej mnie interesuje nie to, czy Hoffman puka do drzwi, czy Jagiełło puka do drzwi, zostaje to szybko spod tych drzwi wyrzuceni, ale skąd będą pieniądze na sfinansowanie tego kosztownej kampanii i kto będzie ją finansował. Tu bym rzeczywiście
pytanie, czy to będą czyste pieniądze,
zawsze pieniądze rodzą pewien interes, zobowiązanie, prawda? Pewne zobowiązanie do czegoś. Co do Ryszarda Petru, to, że lansuje go pewna jedna, druga telewizja, nie mówię to o telewizji prywatnej, to nie znaczy, że on przekroczy 5%. To jest, że który sięga po narzędzia, które dawno stały się niemodne, niesprawdzone, wyśmiane i to, co monetaryzm i skrajny liberalizm się po prostu nie sprawdzi.
Jeśli w sondażu, oczywiście to jest kwestia pewnej nowości.
Promocji.
Jeśli ma 8%, to już go ludzie jakoś kojarzą. To nie jest zły wynik jak na start.
Człowiek, który jest ekspertem banków, który broni interesów wielkiego kapitału, monetaryzmu, liberalizmu, który poniósł po prostu klęskę.
Zobaczymy, przed nami
ale w tym kraju jednak jest parę osób, które odniosły sukces finansowy i które w ich interesie jest po prostu
trzymanie
status quo. Na przykład na Platformę nie chcą, bo są rozczarowani. Więc ja nie byłabym taka pewna,
ale... Głosują za obniżeniem podatków, które zgłasza jedna z partii, o której dzisiaj też rozmawialiśmy, czyli przyporządkowania.
Przypomnę ci, że PiS również szedł kiedyś do wyborów z innymi postulatami, potem że tak powiem, podnosił...
Ja wolę jednak rozmawiać o cywilizowaniu rynku pracy, o podniesieniu kwoty wolnej od podatku, o zmniejszeniu fiskalizmu i restrykcyjności państwa.
To, co najciekawsze na scenie politycznej, to będzie próba uformowania się Kukiza, czyli z takiego nieformalnego buntu sformalizowanie na listach wyborczych i To chyba dużo powie też faktycznie, jakie osoby na tych listach się znajdą i czy faktycznie Paweł Kukiz będzie w stanie przypilnować tego, żeby na tych listach nie znaleźli się ci, którzy wielokrotnie do polityki się temu starali się
przyglądać. Wejść. Tak, tak. Małgorzata Rakowiec, Telewizja Polska w Gdańsku. Dziękuję. Ryszarda Wojciechowska z Dziennika Bałtyckiego. Dziękuję. Piotr Jacoń, Stefan 24. Dziękuję. Artur Górski z magazynu Solidarność. Dziękuję, Agnieszka Michajłow. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk. Do usłyszenia, do zobaczenia.